Polska transplantologia od lat powinna napawać nas dumą. Wszystko dzięki świetnym specjalistom i całym zespołom medycznym, którzy wykonują nieraz unikatowe, nawet na poziomie światowym, zabiegi. Niestety Polska jest w ogonie Europy pod względem donacji i ilości przeszczepień. Powstają jednak kolejne ośrodki transplantacyjne. 26 października obchodzimy Światowy Dzień Donacji i Transplantacji, który na całym świecie jest okazją do promowania idei dawstwa narządów pobieranych od osób żywych i świadomego wyrażania woli dotyczącej oddania organów po śmierci. Jak to robimy u nas? Czy jesteśmy w stanie uratować komuś życie, oddając swój organ? Jak na to patrzą lekarze i jak to oceniają? W studiu mamy gości: dr Marta Gryczman, specjalista chorób wewnętrznych, nefrologii i transplantologii klinicznej. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Profesor Jerzy Sieńko, specjalista chirurgii ogólnej i onkologiczny transplantolog. Dobry wieczór.
Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu.
Jest z nami także dr Tomasz Ślusar, specjalista chirurgii ogólnej i transplantolog. Dobry wieczór.
Dobry wieczór pani.
I miał z nami być, i wymienię tego pana, jeśli państwo pozwolą, Michał Witkowski, koordynator zespołu transplantacyjnego Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie. Panie profesorze, od razu powiedzmy, dlaczego go tutaj nie ma, bo wybrał chorego.
Znaczy nie mógł wybrać chorego, tylko taką ma pracę. Każdy z nas zresztą ma taką pracę, że ona jest zdecydowanie określone, nasze zadania są priorytetem i dzisiaj akurat pan Michał koordynuje akcję pobierania wątroby i przygotowania dawcy, biorcy do tego przeszczepienia, także nie mógł z nami dzisiaj być.
Ale myślę, że o pewnych kwestiach, na które pan Michał mógłby nam odpowiedzieć, państwo też nam powiedzą, ale zanim, jeśli państwo pozwolą, porozmawiamy, to posłuchajmy rozmowy z panią Bożeną, która jutro odda swojemu dorosłemu dziecku nerkę, oraz Pauliną i Krystianem, siostrą, która oddała swojemu bratu nerkę.
Syn jest po 30, bliżej 40. Jest człowiekiem wysportowanym, koszykarzem. Trenował koszykówkę i amatorsko. Jest trenerem dzieci koszykówki. Tak było, jak syn powiedział. Gdyby nie badania okresowe, to byśmy pewnie do dzisiaj nie wiedzieli. Pani doktor, która przeprowadzała te badania, zaniepokoiła się jego ciśnieniem i powiedziała: proszę pana, trzeba iść do kardiologa. No i poszedł do kardiologa, ale pan kardiolog wymagał wszystkich badań. Też bardzo taki przytomny pan doktor. I on zrobił wszystkie te wyniki, które chciał pan kardiolog. I w tym samym dniu, to było po południu 17 września, pan kardiolog powiedział, od razu na SORG skierował go natychmiast do szpitala na Pomorzany, ponieważ nerki źle pracują.
Ale on się jakoś źle czuł? Coś się działo?
Nie miał żadnych objawów i kiedy się zjawił w środę na Pomorzanach, no tam robiono mu badania, jakoś tak bardzo przeżył to też emocjonalnie. W czwartek ja pojechałam, no i rozmawiałam z panią doktor Bajerowicz i pytam: no pani doktor, ale on nie miał żadnych objawów. I pani doktor mówi w tym momencie, że średnio mają jedną osobę w miesiącu, tak zwanego spadochroniarza, czyli człowieka, który nie ma żadnych objawów chorobowych, a tak naprawdę jest chory. To spadło właśnie na nas tak, no, nagle, bardzo. No i powiedziała, że no, najlepiej przeszczep. W tym momencie ja powiedziałam: proszę mnie badać. Nie wiem, byłam spokojna i byłam pewna, że będę miała dobre wyniki i że będę mogła być dawcą, a nie jestem młodziutka, nie? I się cieszę, że mogę swojemu dziecku oddać nerkę, że mogę, no, przedłużyć, tak, jego dobre życie, normalne życie. On ma córeczkę, która ma 13 lat. Chciałabym, żeby był długo żył i szczęśliwie. Ma jeszcze bardzo dużo do zrobienia w życiu.
Jak on zareagował, kiedy pani powiedziała: ja, jak będę mogła, to ja?
On siedział z boku, oczy szeroko otwarte i tak naprawdę ja myślę, że to się w tym momencie działo poza nim. On był tą całą sytuacją bardzo przytłoczony. Także myślę, że on do końca w tym momencie jeszcze nie wiedział, co tak naprawdę się dzieje. Wiedział, że na pewno, że jest to dla niego jakoś ciężkie wyzwanie, że gdzieś mu się życie po prostu z powrotem jakby załamało, tak? Że coś się zacznie od nowa.
Ja mam wrażenie, że pani się bardziej boi o niego niż o siebie. Pani się o siebie, ja się jakby o siebie w ogóle nie boi.
Ja mam zaufanie do sił wyższych. Pana Boga, że On ma to wszystko w opiece.
To za chwilę się stanie, to lada dzień Pani tutaj.
Jutro o 8 rano. I myślę, że będzie wszystko dobrze. Bardzo dużo dali mi takiego wsparcia ci Państwo, brat, siostrą, którzy już są po przeszczepie. A w życiu, co ma być, to będzie. A będzie dobrze. Ja tak myślę.
Brat i siostra, to ja zacznę od brata, pan Krystian i pani Paulina. Panie Krystianie, jak to się zaczęło? Dlaczego pan zachorował? Co się stało?
Po prostu to się zaczęło 4 lata temu, z dnia na dzień. Byłem, że tak powiem, osobą pracującą fizycznie. Bardzo źle się zacząłem czuć, wymiotować krwią. Poszedłem na badania. Tak, i to w taki sposób, że na badaniach krwi po prostu straciłem przytomność. Bardzo, bardzo hemoglobina spadła.
A coś się stało? Zatruł się pan, czy po prostu nerki któregoś dnia, czy już nie szukał pan dlaczego? Nie. Tylko niech przestanie boleć, tak? I niech przestanie...
Nawet lekarze nie wiedzieli, bo to te czasy covidowe jeszcze nastały. No to wtedy tam się już tak porobiło ciężko, że nikt nie wiedział tak naprawdę. No, na pewno też troszkę przez swoją głupotę, bo nie chodziłem na badania, jak to zazwyczaj młodzi ludzie. Bo jak ja już trafiłem do szpitala, to już, tak powiem, nerki już praktycznie nie pracowały w ogóle.
To ile się pan dializował?
4 lata po prawie 5 godzin 3 razy w tygodniu.
To trochę trudno się żyje, nie?
No, trzeba po prostu sobie to wrzucić, że tak powiem, w tryb życia. No, ale dializa jest procesem wyniszczającym organizm. Bardzo serce dostaje, że tak powiem, wyniszcza.
Zaczyna pan dializę, więc nie wie pan, jak to długo będzie trwało i nie wie pan, co z tym zrobić. I tylko czeka na jakieś, krótko mówiąc, zbawienie, jak to się mówi. No i kiedy lekarze powiedzieli, że trzeba zrobić przeszczep? Czy od razu powiedzieli?
To było, że tak powiem, w krótkim czasie, że, bo tam na stacji dializy się podpisuje dokumenty właśnie, czy chce być się przeszczepionym, czy nie, ale żeby wejść na listę do przeszczepu, to troszkę długo też trwało, 3 lata ponad, no bo same badania w czasie się rozciągały też i już na to nie miałem wpływu akurat.
I siostra któregoś dnia mówi, a może ja?
Ja osobiście już na samym początku, jak mój brat powiedział, że przeszczep będzie konieczny, to już jeszcze leżał w szpitalu. Już lekarze mu to powiedzieli. Już myślałam o tym i tak dalej. Ale wiedziałam, że dopiero jak będzie wpisany na krajową listę biorców, dopiero ja mogę jakoś zacząć badania, cokolwiek robić. Ale już wcześniej deklarowałam się bratu, że ja faktycznie chcę oddać tą nerkę. Że ja po prostu to zrobię i bez żadnych jakby...
Bez żadnego ale.
Bez ale, tak. Dla mnie to było takie oczywiste. Jeszcze widziałam, jak ciężko z tymi dializami i tak dalej było. No, ułatwić tak życie człowiekowi to jest coś pięknego i zrobiłabym to kolejny raz bez problemu.
Pan jest starszym bratem, prawda?
Tak.
I mówi, spadaj Paulina, ja tu będę swoje robił, będę chodził na dializy, nie narażę życia swojej siostry. Tak było?
Może nie aż tak, ale po prostu ja się bardziej bałem o siostrę niż o siebie, bo ja już w szpitalach troszkę też tam poleżałem, miałem kilka zabiegów, to ja wiedziałem, co to jest, ale bardziej się właśnie bałem o siostrę. Tak powiem, ja stwierdziłem, że nie mogę ani zmusić siostry do tego, ani jej tego zabronić. Po prostu, jeśli to jest jej decyzja, to muszę to przyjąć i tyle.
Jest pan już dzisiaj po zabiegu, zaraz pan mi powie, jak się pan czuje, ale zaczniemy od Pauliny, bo myślę, że to dla pana jest wciąż najważniejsze. No i jak się pani czuje? To był po zabiegu ile? Drugi dzień?
W środę mieliśmy zabieg, także mamy wtorek, więc parę dni już jesteśmy po zabiegu. Czuję się świetnie, naprawdę świetnie. Wiadomo, po zabiegu, jak to po narkozie, po tym wycięciu wszystkim, to tam troszkę jest naruszone.
Ma pani szramen, jak to byśmy powiedzieli?
Mam bliznę, natomiast bardzo się postarał chirurg i ona najprawdopodobniej będzie minimalnie widoczna, także też super. Ale ja to brałam, mówię, wszystko pod uwagę. Bardzo dużo czytałam na te tematy właśnie oddania nerki i tak dalej. Wszystko przeczytałam od góry do dołu. Także byłam przygotowana na wszystko i się nie stresowałam, nie bałam tego, że muszę to zrobić, nie bałam się zabiegu, procedury. To jak przebiegało to później, to wiadomo, jak po operacji trzeba było dojść do siebie po troszku, ale właśnie bardzo dobrych tu mamy lekarzy, pielęgniarki, które mega pomagały, pilnowały i po prostu, już jestem zdrowa, już dzisiaj do wypisu jestem, także mega się cieszę.
Czyli pytanie o tym, czy miała pani chwilę zwątpienia, jest niezasadne, bo nie było takich chwil.
Nie, nie było, absolutnie. Teraz też nie ma opcji, żebym żałowała tej decyzji. To była super decyzja i podjęłabym ją kolejny raz bez wątpienia. Tak musiało być.
No ale nie podejmiesz, bo masz tylko jedną nerkę już.
Powiedzmy sobie tak, sprawa już jest załatwiona. Pan jest zdrowy. Mam nadzieję, że będzie pilnował pana. Jak nie, to siostra będzie pilnowała, bo przecież nie da zmarnować tej energii. Nie po to panu ją oddała, żeby pan to zmarnował, więc będzie na pewno tak czy siak telefon do brata będzie ciągle. Myślę, że widząc po was macie dobre relacje, więc ten telefon będzie raczej nie upominający, tylko tak, siostra, pamiętałem. Jak się pan teraz czuje?
Czuję się bardzo, bardzo dobrze. Jestem szczęśliwy. Muszę się tylko przestawić na ten tryb życia już właśnie bez dializ. Chociaż tam rodzeństwo mówi, że chcieliby zobaczyć, jak sobie pojadę na dializę jeszcze, ale to tak humorystycznie, że mogę się pomylić, tak? No i po prostu cieszę się, że będę mógł normalnie teraz pracować już, że mogę wrócić do tego życia, które było wcześniej.
Pani, dla pani Bożeny i także dla pani Pauliny oddanie nerki swoim bliskim to wyraz miłości, mam takie wrażenie. To było zresztą po dzisiejszej rozmowie, bo dzisiaj z nimi rozmawiałam. Miałam takie wrażenie, że po prostu to nie jest zastanowienie czy, tylko kiedy. Ja teraz bym się chciała zwrócić do pierwszego pana doktora Tomasza Śluzara. Panie doktorze, kobiety oddają mężczyznom. Chodzi o to, że to są mniejsze nerki i większe nerki. Jak to jest? Jak pan do tego podchodzi? To jest trudniej taką, no myślę, że małą nerkę oddać mężczyźnie to może nie jest problem, ale jak wchodziliśmy do studia, powiedział pan, że było też to, że ojciec czy dziadek oddał w rodzinie, więc jak to jest? Pytam się tak czysto praktycznie.
To znaczy, rozmiar narządu ma oczywiście znaczenie i również płeć, bo wiadomo, że nerki męskie są nieco większe, nerki kobiet są nieco mniejsze i kwestia jest potem wydolności tego narządu, jego pracy przez lata całe. Liczymy na to, że to są lata, kilkanaście, nawet kilkadziesiąt lat. Więc to wszystko ma znaczenie oczywiście, ale w momencie, kiedy przystępujemy do tej formy leczenia, która jest oczywiście wysoce skomplikowana, złożona, wymagająca udziału wielu specjalistów, to bierzemy to wszystko pod uwagę, tak? Jeśli mamy parę, bo nie zawsze jest nie zawsze są to osoby spokrewnione, nie zawsze jest to, znaczy...
No może być to nawet mąż, żona, no, mimo że są spokrewnieni w zupełnie inny sposób,
właśnie.
Genetycznie, ani nie krwią.
Właśnie, ale to szczerze powiedziawszy, to chyba jest częstsza sytuacja. Mówię o statystykach światowych, właśnie w obrębie małżeństwa tego typu...
Rzeczy się dzieją.
Tego typu rzeczy się dzieją. Ale w momencie, kiedy się przystępuje do diagnostyki, do badania, do oceny, czy ta para rzeczywiście będzie mogła dokonać tego typu jakby wymiany.
No wymiany, no tak.
No to wszystko bierze się pod uwagę i są pewne granice, jest pewien margines, kiedy możemy podjąć. Zresztą mamy prostą zasadę, że staramy się, jeśli pobieramy nerkę od dawcy, to oczywiście od zdrowego dawcy, który ma obie nerki sprawne, zawsze pobieramy tą nerkę nieco, mającą nieco gorszą funkcję w tym sensie, że nigdy nie ma stuprocentowej symetrii, prawda? Więc to jest oczywiste.
Czyli jak jest mniejsza, to wtedy ją bierzemy.
No dlatego, że nie możemy w jakikolwiek sposób narażać dawcy, który daje ten piękny dar, na to, żeby potem, że tak powiem, musiał się borykać z jakimiś zdrowotnymi kłopotami. Więc zawsze to wszystko bierzemy pod uwagę. To jest dosyć skomplikowane, ale tak zasugerowała pani, czy to kobiety częściej. Rzeczywiście takie mam też wrażenie, że może łatwiej to przychodzi, ale to jest jakby kobietom dokonać takiego czynu heroicznego. Ale zdarzają się też i mężczyźni oczywiście, którzy też oddają, czy to ojcowie, czy dziadkowie. No, te sytuacje są naprawdę bardzo różne.
No ja pamiętam, tylko już teraz nazwiska nie pamiętam, zdaje się, że jeden z naszych bokserów własnej, czy jakiś sportowiec oddawał swoim córkom, także myślę, że to... Pytam o to, bo to jest tak naprawdę, tak jak powiedziałam, taki objaw miłości. Czy my jesteśmy w ogóle gotowi na taki objaw, żeby komuś bliskiemu... Dziecku myślę, że trochę jest łatwiej. Przepraszam, że tak mówię, siostrze, bratu, ale już kuzynowi to już może, czy kuzynce, to może nie jest takie proste, jak to państwo widzą.
Myślę, że my jako naród jednak Ja bym postrzegał to właśnie zupełnie inaczej, dlatego że jeżeli sobie przypomnimy chociażby sytuację, kiedy wybuchła wojna na Ukrainie, to Polacy się zachowali w sposób wyjątkowo, można powiedzieć, heroiczny, przyjmując niemalże Indie, niemalże do swoich domów, właściwie uciekinierów wojennych. Uważam, że jesteśmy narodem niezwykle ofiarnym. Historia nasza to pokazuje, także też ta mentalność jest również w rodzinach, czy w bliskich, bo ja jestem osobiście też, będąc członkiem Krajowej Rady Transplantacyjnej przy Ministrze Zdrowia, zasiadam również w komisji etycznej tej rady, która podejmuje decyzje w sytuacjach, kiedy nie ma bezpośredniego pokrewieństwa, które przewiduje ustawa. Czyli w Polsce nerkę można pobrać od osoby żywej w przypadku pokrewieństwa. Czy właśnie takie rodziny, czyli genetycznego, czy w związku z zawarciem związku małżeńskiego, ale też są sytuacje takie, kiedy na przykład ktoś żyje z kimś w przyjaźni. Zdarza się, że też na przykład ktoś, kto dołączył do tej rodziny, gdzie nie był wcześniej spokrewniony, a wydarzyła się taka sytuacja i takie osoby podejmują wolę oddania swojego narządu, wtedy te kwestie muszą być rozstrzygnięte przez sąd powszechny i też zaakceptowane przez komisję etyki Krajowej Rady Transplantacyjnej i rzeczywiście śledzimy bardzo dokładnie, bo musimy głosować nad naszym wyrażeniem zgody tej komisji. Każdy z członków głosuje i mamy pełną wgląd do pełnej dokumentacji, mamy wgląd do konsultacji psychologa, dlatego że każdy taki potencjalny żywy dawca, niezależnie od układu prawnego, musi przejść taką konsultację psychologa i rzeczywiście w tej dokumentacji jest też ten opisany dokładnie motywacja oddania tego narządu. I to są przepiękne historie, czyta się te fragmenty tej dokumentacji, czyta się z ogromną przyjemnością, ponieważ dla mnie jako lekarza to pozwala zawsze utrwalić to, co mam w sobie, wiarę w drugiego człowieka.
No ja też przy takich sytuacjach oczywiście tą wiarę w drugiego człowieka myślę, że wszyscy odzyskujemy, bo to jest sytuacja z naszego punktu widzenia heroiczna. Myślę, że w momencie, kiedy znajdujemy się, tak jak pani Bożena, w takiej sytuacji, ona nie miała żadnej wątpliwości, dla niej to nie jest heroizm, tylko tak jak powiedziałam, wyraz miłości do swojego syna. No, no i on ma 13-letnią córkę, on musi się nią opiekować. Przecież to jest jej też wnuczka. Od 2019 roku, tylko mówię o zachodniopomorskim, znaczy może inaczej o przeszczepiach w szpitalu na Arkońskiej, to jest 2653 w ciągu ostatnich 5 lat. To dużo czy mało, pani doktor?
I dużo i mało, bo tak naprawdę to w tych latach był trudny dla nas okres pandemii, który bardzo wyhamował naszą działalność transplantacyjną. Nasz szpital był w całości przekształcony na szpital covidowy i w związku z tym, że w naszym szpitalu znajduje się klinika chorób zakaźnych, pełniliśmy jakby nadrzędny szpital dla całego województwa zajmujący się walką z pandemią. I nasza działalność transplantacyjna gdzieś tam była wygaszona.
Chociaż i tak 106, tutaj patrzę, i tak 106 przeszczepów się udało zrealizować w ciągu tych dwóch lat, najbardziej takich
tak,
covidowych.
Aczkolwiek, jeżeli chodzi, jakby pani porównała to z latami wcześniejszymi, to było to tak 50% naszych wcześniejszych możliwości.
A nawet mniej troszeczkę, prawda?
Tak. I później, gdy pandemia nam troszkę odpuściła, jakby ze zdwojoną siłą wróciliśmy do tematu. To jest nasz zawód, to jest nasza pasja, to jest nasza codzienność od lat. I na tle kraju wyglądamy dobrze w statystykach i na tle naszego regionu również. Pacjentów jest bardzo dużo. Ten okres oczekiwania przez pandemię na przeszczepienie nerki wydłużył się, więc potrzeby są ogromne.
Chociaż chciałabym, żebyśmy powiedzieli, że u nas na Arkońskiej to nie jest tylko to nie są tylko nerki, ale to jest także wątroba, to są także płuca.
Też przeszczepy dwunarządowe, bo mamy kilku pacjentów po przeszczepie nerki i wątroby.
Nowoczesnym przeszczepie nerki i wątroby.
Tak, i to jest coś, co w skali kraju jest
rzadkością. Mhm. No jak jest taka potrzeba i takie możliwości, to należy oczywiście z tego skorzystać. Pytałam się, czy dużo, czy mało. No jakie są, gdybyśmy powiedzieli, że takie potrzeby są 2 razy większe, 3 razy większe, troszeczkę tylko...
W Polsce dializuje się obecnie ponad 20 tysięcy pacjentów rocznie. na listy, przeszczepiamy nerek, statystyka za rok 2023, pełna statystyka za cały rok, przeszczepiono w Polsce 977 nerek od dawców zmarłych pochodzących i 78 nerek pochodzących od dawców żywych. Ta skala porównania, czyli 1055 versus 20 ponad tysięcy dializowanych. Oczywiście nie każdy pacjent dializowany a priori kwalifikuje się w ogóle do wdrożenia procedury transplantacyjnej. Natomiast jest lista oczekujących stworzona, żeby na tą listę oczekujących pacjentów być zapisanym do przeszczepienia, należy przejść dosyć skomplikowane badania, bo pacjent musi być dokładnie przebadany, ponieważ sama procedura wiąże się z przyjmowaniem dużych, na początku po zabiegu dużych dawek leków immunosupresyjnych, później przyjmowania przez całe życie, okres funkcjonowania przeszczepionego narządu, więc ci pacjenci muszą być bardzo dokładnie przebadani, przygotowani do tego, wpisani na listę oczekujących i wtedy, kiedy mamy zgłoszenie dawcy z tej listy, oczywiście nawet nie człowiek, bo można powiedzieć, że komputer dobiera te osoby, które potencjalnie jak gdyby są, najbardziej pasują do nerek, które zostały pobrane. I ta lista oczywiście, tak jak mówię, 20 tysięcy pacjentów na dializowanych, zgłoszonych jest około 1200 pacjentów na listę oczekujących przy tych 1050 przeszczepień rocznie. Mówi się, że w Polsce się krótko czeka na nerkę, bo około 9 miesięcy, ale problem leży gdzie indziej. Na tą nerkę pacjenci dializowani czekają zdecydowanie dłużej. Czeka się 9 miesięcy od wpisania na listę, natomiast ta lista jednak jest w odczuciu transplantologów niepełna. Dlatego już jest wdrażany system, jak zmienić to. Dlatego, że jak pani zauważyła, jak państwo zauważyliście, na 977 przeszczepień w ubiegłym roku od dawców zmarłych i tylko 78 przeszczepień pochodzących od dawców żywych. My akurat mamy gdzieś tą swoją satysfakcję razem z panią dr Grzyszman i doktorem Śluzarem, że możemy się przyczynić, nasz ośrodek, do tej liczby, która jest w ubiegłym roku 78, ale jeżeli my policzymy to procentowo, to okazuje się, że tych przeszczepień pochodzących od dawców żywych to jest ponad 7%. Tylko, gdzie mamy przykłady w krajach skandynawskich czy w Stanach Zjednoczonych, gdzie w zasadzie połowa przeszczepianych nerek pochodzi od dawców żywych. I to pytanie, dlaczego, skoro ustaliliśmy...
Właśnie spróbujmy trochę sobie na to pytanie odpowiedzieć.
Dlaczego? Skoro ustaliliśmy, że Polacy są narodem ofiarnym...
I empatycznym.
Empatycznym, który pełen współczucia i zrozumienia, gdy ktoś widzi kogoś potrzebującego. I to wynika między innymi z tego, że przez to, że ta lista nie jest listą rzeczywistą, oczekujących. Oczekiwanie na nerkę, które wynosi około 9 miesięcy, osoby, które są dializowane, bardzo niechętnie podejmują temat, żeby ktoś z bliskich im oddał. Sam kiedyś byłem świadkiem takiej sytuacji. Jeden ze znanych artystów warszawskich chciał oddać nerkę swojej siostrze, która po wielu latach wróciła z zagranicy, była osobą dializowaną. Przyjechali do Szczecina z Warszawy z prośbą było takie spotkanie, rozmowę na ten temat i rozmawialiśmy długo o całej procedurze, o tym jak wygląda później, czy to jest, jak jest ryzyko dla potencjalnego żywego dawcy. Po czym zaprowadziłem ich na salę, mówię, skoro już państwo jesteście, mamy dwójkę pacjentów świeżo po przeszczepieniu nerki, zobaczcie jak się czują, jak to wygląda, bo mieli wczoraj przeszczepienie. I kiedy weszli na salę i ta pacjentka dializowana zapytała, ile czekali na nerkę. I okazało się, że to jeden z pacjentów czekał chyba 8 miesięcy, drugi czekał 14. No i ona wyszła i mówi, sam pan rozumie, że w zasadzie rozmowa już jest nieaktualna, bo nie będę jednak brata narażała. Oczywiście, gdyby ta lista była rzeczywiście taka, że powinno się w moim odczuciu znaleźć na niej przynajmniej ze 3-4 tysiące pacjentów dializowanych, wtedy to oczekiwanie od zapisania na listę wynosiłoby około 3-4 lat i wtedy to już byłby taki moment, gdzie te osoby dializowane chętniej by przyjmowały taką propozycję ze strony bliskich.
To panie doktorze, pan sugeruje, że jakby nie wszyscy, którzy powinni się znaleźć na tej liście są, tak?
Tak, dlatego, że jak powiedziałem, problem polega na tym, że ci pacjenci dializowani muszą przejść badania, skomplikowane badania, których nie można pominąć. Laryngolog, stomatolog w przypadku pacjenta, ginekolog w przypadku osób po 50 roku życia, kolonoskopia, więc cały...
I trzeba go przebadać badać od góry do dołu.
Od góry do dołu, dlatego chociażby, co potwierdzi pani doktor Gryczman, że pacjent na przykład, który miałby gdzieś w fazie rozwoju nierozpoznaną chorobę nowotworową, podanie leków po przeszczepieniu narządu, leków immunosupresyjnych doprowadziłoby do dramatycznego rozwoju tej choroby nowotworowej, więc ci pacjenci muszą być dokładnie przebadani, natomiast ten system nie do końca sprawnie funkcjonuje do tej pory, szczególnie jeśli chodzi o dostępność pacjentów dializowanych w mniejszych ośrodkach i właśnie pracujemy w Krajowej Radzie Transplantacyjnej nad zmianą tego systemu, aby w sposób zdecydowany ułatwić możliwość diagnozowania tych pacjentów w ramach oddziałów nefrologicznych.
To jest w ogóle takie bardzo interesujące zagadnienie, ale myślę, że chyba nie w tym kierunku powinniśmy iść, bo oczywiście to są sprawy, o których jakby państwo zabiegają. Bardzo dziękuję, że się państwo tym zajmują. Myślę, ale my przeciętni, że tak powiem, zjadacze chleba, nas najbardziej interesuje to, czy my rzeczywiście możemy jakoś tutaj w tej sprawie, nazwijmy to, pomóc. Nie wiem, czy się łatwiej, panie, teraz się znowu zwracam do pana doktora, czy łatwiej. Ja nie wiem, czy te procedury są, czy łatwiej się przeszczepia od osoby żywej nerkę, która jest, no niech to zabrzmi, ale dopiero mamy jakby pełną kontrolę, wiemy od kogo, jakie jest te badania, wszystkie są zrobione, niż od osoby zmarłej po wypadku i tak dalej. Czy to się wszystko... No, bo to pan doktor mi powiedział, że niektórzy wolą od osoby zmarłej niż narażać własnego siostrę i brata. Powiedzmy, jakie są, no nie wiem, czy to jest dla pana łatwiejsze, trudniejsze, skomplikowane bardziej, mniej. Co powinniśmy preferować, krótko mówiąc?
Znaczy, co powinniśmy preferować, to
jeżeli jesteśmy już w takiej sytuacji.
To nie podlega dyskusji. Przeszczepianie nerek od dawców żywych jest najdoskonalszą metodą leczenia nerku zastępczego. Nawet jeśli porównamy to z przeszczepami nerek pozyskiwanych od dawców zmarłych. I to, co pani już powiedziała, właśnie te elementy są istotne, że znany jest czas, że nerka jest w doskonałej kondycji, że czas niedokrwienia, ciepłego, zimnego jest krótki. To wszystko oczywiście działa na korzyść, na poprawia rokowanie po prostu w wyniku tego leczenia. Natomiast sam proces pozyskiwania narządów od dawców żywych, czyli to jest bardzo skomplikowana sprawa, wieloaspektowa, a przede wszystkim także to jest potężny problem psychologiczny dla samych pacjentów, bo to nie jest takie proste.
Dla jednych i drugich
i to nie jest takie proste powiedzieć najbliższej osobie, nawet takiej, którą się kocha, która nas kocha, powiedzieć jej, ja bym chciała od ciebie dostać nerkę. To jest strasznie trudne. I to nie na tym polega, że tak ma to wyglądać. Ja zawsze to powtarzałem i zawsze to będę powtarzał, że to jest kwestia edukacji, ale nie tylko, to już sobie wyjaśniliśmy, nie tylko społeczeństwa jako całości, bo my nie mamy z tym problemu. Nie jesteśmy społeczeństwem nieempatycznym, ale to jest też kwestia edukacji w środowisku medycznym, bo przecież to zresztą było słychać w tych wywiadach, prawda? Akurat któraś z tych pań mówiła, że trafiła na takiego bardzo właśnie dobrego lekarza, który zaproponował zrobić jeszcze to i tamto. To często gdzieś umyka, po prostu. Środowisko medyczne też jest nieprzygotowane do końca.
No właśnie chciałam, ja też nie chcę państwa jakby prowokować do mówienia o swoich kolegach jakoś nie najlepiej, ale rzeczywiście tu mieliśmy świetny przykład. Kardiolog powiedział, tu mi się pana wyniki nie podobają, proszę zrobić takie badania. Jak okazało się, że tam coś mu się nie podoba, natychmiast wysłał chorego do szpitala, natychmiast się państwo nim zajęli. No i wiemy, że ten okres nawet bezdializowy będzie, to będzie szybka sytuacja. Chłopak szybko wróci do zdrowia, będzie mógł sobie dalej normalnie funkcjonować, ale rzeczywiście wiem, że nie wszyscy medycy podchodzą do tego tak jak państwo.
Ale właśnie, ja bym chciał tutaj podkreślić jedną rzecz, że ja próbowałem ten temat zgłębiać wielokrotnie w różnych ośrodkach od wielu, wielu lat, które też zaczynały od poziomu kilku procent przeszczepów od dawców żywych w stosunku do całej liczby przeszczepień. A teraz robią właśnie tak, jak powiedział pan profesor, 50% przeszczepów od dawców żywych. Jak to się dzieje? Skąd to się wzięło? I myślę, że my, bo jak mówimy, że w Polsce mamy średnią ile? 7%? 5-7%?
Teraz, z ostatniego roku.
To jeśli 7%. Się popatrzy na statystyki z naszego ośrodka, to ja nie wiem, czy nie możemy powiedzieć, że się zbliżamy do 20%. Prawda?
W naszym ośrodku jest trochę inaczej.
No właśnie, ale o co chodzi? Właśnie pani doktor zaraz temat na pewno rozwinie, ponieważ to jest chyba w zasadzie clue sprawy. Dedykowanie kogoś w zespole, kto, że tak powiem, właśnie traktuje to z wielką pasją, ale przede wszystkim zajmuje się tymi sprawami jako koordynator tego typu dawstwa od A do Z. Jak wiem, w Stanach Zjednoczonych każda para ma swojego koordynatora, która przechodzi ten cały proces, tak? Osobę dedykowaną, która załatwia wszystkie sprawy, rozwiązuje wszelkie problemy i wspomaga tą parę i dawcę, i biorcę, tak? W podejmowaniu właściwych decyzji. Myślę, że my właśnie w tą stronę podążamy i stąd nasza średnia jest zdecydowanie wyższa niż średnia krajowa. I właśnie pani doktor jest taką osobą.
Pani doktor, dzisiaj w czasie, bo ja też państwu chciałam powiedzieć, że myśmy troszeczkę przez państwa zostali sprowokowani do podejmowania tego tematu. Ja bardzo dziękuję, no bo państwo nas zaprosili na konferencję, myśmy od razu temat podjęli i w sobotę będziemy jeszcze go, myślę, że może przez najbliższe dni nagłaśniać. I to właśnie chodzi o to, żebyśmy mieli tą synergię w podejmowaniu tematów. No i dzisiaj usłyszeliśmy od pacjentów państwa, że w innych ośrodkach, już nie będziemy mówić w jakich, w innych ośrodkach ktoś przedłużał dializę, że to ciągle trwało i trwało. Nie szukano jakby odpowiedniego rozwiązania, tylko po prostu szło się tymi dializami. No 4 lata to dość długo. I pani Paulina mi powiedziała, jak spotkałam panią doktor, to od razu wszystko poszło, wszystko stało się dużo, dużo łatwiejsze, bo to o to chodzi, tak?
No, ja tutaj jakby podjęłam to wyzwanie i poświęciłam się koordynacji przeszczepień nerek od dawców żywych, ale wiem, że to nie jest prosty temat. Musimy jakby w całości tych pacjentów prowadzić. To nie może być tak, że im powiem zróbcie to, to, to i to, bo to się nie uda. Ja tym pacjentom umawiam badania, mówię im konkretnie, kiedy, jakie badania są. Staram się zminimalizować okres pobytu w szpitalu, bo nikt nie żyje po to, żeby chorować, tylko leczymy się i bywamy w szpitalach po to, żeby żyć. I zawsze to powtarzam, że naszym celem jest bycie szczęśliwym. Natomiast człowiek, który nie mieszka w wielkim ośrodku akademickim, który mieszka gdzieś na jakiejś wsi, w jakimś małym miasteczku, nie zrobi specjalistycznych badań w krótkim tempie, w krótkim czasie, a bez tego no, nie będziemy mieli sukcesu.
Nie da się zrobić to, o czym mówiliśmy.
Więc staram się jakby od początku do końca tych pacjentów poprowadzić, dopilnować, żeby wszystkie badania mieli zrobione w krótkim czasie, żeby to wszystko ładnie dograć i jak mam komplet dokumentacji, do komplet wyników, rozmawiamy z zespołem transplantacyjnym, z chirurgiem, z koordynatorem, żeby ustalić jak najlepszy termin, żebyśmy wszyscy, cały nasz zespół zajmujący się tą procedurą byli w danym dniu, w danym momencie, no jakby gotowi na stanowisku do pracy.
Pani Paulina też powiedziała, że kiedy brat, tak naprawdę ona podjęła decyzję, że ona panią doktor znalazła.
Tak.
I ona powiedziała, że po prostu już nie mogła wytrzymać, patrzeć na brata, który ciągle jeździ na te dializy, że on ciągle czuje się jakiś taki zagubiony, ciągle trafia do szpitala. Więc ona powiedziała, że zadzwoniła i nagle się okazało, że ta droga jest dużo łatwiejsza, bo myślę, że ta rodzina i tak jest w tak dużym stresie. To, co ich spotkało, jest takim dla nich tak trudnym przeżyciem, że to trudno po prostu przetrwać. Ja dlatego chciałabym, mówimy, proszę państwa, ja wiem, że raz mówimy, jak przekonać ludzi, żeby pozwalali, żeby chcieli pomóc swoim najbliższym albo osobom, które po prostu takie rzeczy potrzebują, a z drugiej strony oczywiście mówimy, jak to państwa klinika funkcjonuje. Chciałabym zapytać się, dlaczego ludzie nie chcą nawet, teraz chciałabym porozmawiać trochę o tej transplantologii, no jednak po wypadkach, po śmierciach ktoś może stać się dawcą, a rodzina mówi nie. To jak ich przekonać? Mówiliśmy o edukacji drugo. Jak, panie profesorze, ich przekonać, żeby nie blokowali? No bo w gruncie rzeczy no, już tracą swojego bliskiego i wiem, że to boli.
Powiedziała pani redaktor, dzisiaj użyła takiego sformułowania, że wielu ludzi przyczynia się do tego, aby w jakiś sposób tą transplantologię i efekty i wyniki i ilościowo poprawić. Chciałem powiedzieć, że pani się również do tego w jakiś sposób przyczynia, dlatego że zapraszając dzisiaj nas do tej audycji, zakładam, że wielu słuchaczy nas słucha. Cieszę się i gratuluję Radiu Szczecin, że po latach...
A potem jeszcze na stronie i będą mogli całą rozmowę odsłuchać. Radio Szczecin.pl.
Tak, cieszymy się, że Radio Szczecin po latach wraca do dobrej słuchalności przez mieszkańców miasta i regionu. I to jest ważne dlatego, że ci ludzie, którzy nas dzisiaj, słuchacze, słuchają, te rozmowy też są po to, nie tylko żeby poinformować gdzieś, poszerzyć wiedzę na ten temat, ale żeby sprowokować rozmowę na jedno zasadnicze, czy w jednym zasadniczym temacie sprowokować pytanie, co się ma stać ze mną, gdybym ja zginął, to na przykład mam nadzieję, że teraz wszyscy, którzy nas słuchają, swoim najbliższym pozostawią swoisty testament. Testament, który będzie polegał na tym, że słuchaj, gdyby coś mi się stało, wiem, że mnie kochasz, ale gdyby coś mi się stało, to pamiętaj, że zgódź się na to, jak już nie będę żyła, żeby moje narządy zostały po śmierci pobrane. To jest ważne. Praca transplantologów jest taką pracą, która, jak ja mówię, zawsze idzie po bardzo takiej wąskiej linii, dlatego że po jednej stronie mamy wielką radość, kiedy przeszczepiamy narząd komuś choremu, komu jesteśmy w stanie tym przeszczepieniem uratować życie, przedłużyć jego zdrowie, doprowadzić do tego, że on jest zdrowym człowiekiem, przestaje być pacjentem, przestaje jeździć na dializy, to jednak też mamy tą świadomość jako lekarze, że po drugiej stronie, wtedy kiedy nie mówimy o dawcach żywych, tylko mówimy o dawcach zmarłych, jest niestety czyjaś tragedia. Ta nasza praca zawsze, ona musi być transparentna, musimy o tym wszystkim mówić, informować, dlatego że jeżeli społeczeństwo ma wiedzę, to nam ufa. A jeżeli jest zaufanie, to wtedy jest akceptacja tego, co robimy. Niestety w Polsce jest około 10% odmów, bo nie ma w Polsce ustawowo.
No właśnie,
ustawa nie wymaga.
To nie jest tak, że my musimy mieć zgodę. My musimy mieć ewentualne zaprzeczenie.
To znaczy, ustawa określa, w jaki sposób ktoś za życia, bo mamy w Polsce tak zwaną zgodę domniemaną. To znaczy, jeżeli ktoś za życia nie zastrzegł tego, że nie zgadza się, aby jego narządy po jego śmierci...
A można to zrobić? Są takie... że tak powiem, takie listy, gdzie można to zrobić.
Jest dlatego, jeżeli na przykład dochodzi do śmierci mózgu w szpitalu, kiedy komisja stwierdzi, że ten pacjent przestaje być pacjentem, nie żyje, dlatego że stwierdzono śmierć mózgu, wtedy jeżeli jest możliwość wdrożenia, aby była możliwość wdrożenia ewentualnych procedur transplantacyjnych, pierwsza rzecz, która jest robiona, to jest sprawdzenie w centralnym rejestrze sprzeciwów, czy ten człowiek, jak jeszcze żył, nie zastrzegł sobie tego, że po śmierci nie chce, żeby jego narządy były pobrane. Oczywiście nie ma...
Jeżeli go nie ma na liście, to możemy procedurę rozpocząć, tak?
Istnieje jeszcze oczywiście forma taka, że pacjent mógł za życia zostawić w formie jakiegoś pisemnego świadczenia, że nie zgadza się tak jak testament. Natomiast te procedury, jeżeli nie zastrzegł tego za swojego życia, to w zasadzie prawnie mamy możliwość pobrania takich narządów. Z tym, że anestezjolodzy, prowadząc te rozmowy z rodzinami potencjalnego dawcy, informują, że doszło do śmierci osobniczej, bo śmierć mózgu w świetle definicji jest śmiercią osobniczą człowieka. Informują o tym, że doszło do śmierci i w zasadzie są dwie opcje. Albo odłączenia byłego pacjenta zmarłego od respiratora, albo utrzymanie go dalej w celu wdrożenia procedur transplantacyjnych. Jeżeli i rodzina nie ma wymogu prawnego pod tytułem zgoda rodziny na oddanie narządów osoby bliskiej, natomiast istnieje sformułowanie takie, które my używamy w świecie transplantologii, akceptacja. Nikt na siłę, jeżeli nie ma tej akceptacji ze strony rodziny, nikt na siłę temu zmarłemu tych narządów nie wyrwie, bo każdy jest lekarzem, ten anestezjolog, który prowadzi przecież tę rozmowę, też sobie zdaje sprawę, że to ma przed sobą ludzi, których dotknęła ogromna tragedia. Jakiś pamiętam ogromny dramat. To jeszcze dramat Wigilię przed wieloma laty, kiedy miałem dyżur, zostałem wezwany na kardiologię, gdzie doszło do zatrzymania. Pacjent przywieziony, młody człowiek, 30-paroletni, przywieziony po nieudanej reanimacji na mieście, zmarł z powodu zawału serca. I pobieraliśmy jego narządy do przeszczepienia i teraz niech sobie Państwo wyobraźcie sytuację, że ta żona, która przygotowuje wigilię, choinkę, małe dziecko w domu, dostaje telefon, że jej mąż nie żyje, a po drugiej stronie ktoś dostaje telefon, dwie osoby w Polsce, że akurat jest dawca, że są nerki, które gdzie pasują najbardziej genetycznie, gdzie jest najmniej przeciwniezgodnych antygenów, że można te nerki akurat tym osobom przeszczepić. Proszę zwrócić uwagę, jakie dwa dramatycznie różne światy. Dla dwójki osób, które w tym dniu dostały przeszczepienie, ta Wigilia będzie zawsze dodatkowym świętem, bo dostali jak gdyby nowe, drugie życie. A teraz po drugiej stronie mamy matkę z dzieckiem, dla niej, dla tej kobiety, dla tego dziecka Wigilia już nigdy nie będzie normalną Wigilią, co ja?
Też Państwo, no, ja też chciałam, bo jakby ten wątek poruszyłam, dlatego że Państwo przede wszystkim jakby tak ludzko podchodzą do tej sprawy, więc jak rodzina mówi nie, to...
Czy my nie prowadzimy tych rozmów? My tylko, pani doktor Grzyczma...
No, ale ja mówię bardziej, no ja rozumiem, że niekoniecznie jest... państwo, ale jakby jest grupa ludzi, która rozmawia i wiem, bo przecież w gruncie rzeczy jakby ktoś tam naciskał bardzo albo przeciwstawiał się, to jest obraz całości. To nikt nie mówi, że koniecznie pan doktor jeden, drugi, tylko mówimy o, jednak to jest obraz, mówimy o transplantologach jakby całej grupie osób, która się zajmuje.
Nie, to nie, pani redaktor, nie. Tutaj musimy jednoznacznie wyjaśnić, tak. Uściślić to. Transplantolodzy nie zajmują się orzekaniem śmierci, ani rozmową z rodzinami. Rolą transplantologów jest przygotowanie i przeszczepienie. Natomiast to, o czym pani mówi, to jest bardzo odpowiedzialna rola anestezjologów, którzy prowadzą rozmowy z rodzinami zmarłych, którzy byli pacjentami, bo to jest, my zupełnie nie mieszamy tych pojęć, żeby nie było takich sytuacji, w której gdzieś, nawet gdyby doszło do sytuacji, że ja na swoim dyżurze przywiozi mi karetka pacjenta, na przykład po urazie czaszkowo-mózgowym, i ja go przyjmuję na swój oddział, zlecam mu badania, zlecam mu tomografię kontrolną, jestem na jakimś etapie diagnozowania, leczenia tego pacjenta. Jeżeli on umrze, to ja już się nie mogę włączyć nawet w te procedury pobrania i przeszczepienia, ponieważ brałem udział w procesie diagnozowania, leczenia tego pacjenta.
No to myślę, że to jest bardzo dobre rozwiązanie.
Tak, dlatego, że to, co powiedziałam na początku, że abyśmy mogli komuś ratować życie, przywracać zdrowie, musimy działać bardzo transparentnie, musimy mieć pełne zaufanie społeczeństwa, dlatego żeby tych brak akceptacji ze strony rodzin minimalizować, żeby to nie było co roku 10%, bo jeżeli zostało przeszczepionych powiedzmy 977 nerek w 23 roku, to tych nerek mogłoby zostać być przeszczepionych o 90 więcej, gdyby wszystkie rodziny pytane o akceptację zaakceptowały.
To teraz powiedzmy, czego się najbardziej ludzie boją, bo na pewno, ja wiem, że Państwo nie prowadzą takich rozmów, ale wiecie, dlaczego na przykład ktoś odmawia, no przynajmniej tak, nie chodzi, że ta konkretna rodzina w tym konkretnym przypadku, ale tak ogólnie, czego najbardziej się boimy?
To nie jest strach. Myślę, że to jest generalnie to jest tak, że pacjent ciężko choruje, leży na ojomie, śmierć mózgu orzekamy u pacjenta, który najczęściej przez kilkadziesiąt dni leży na ojomie, walczy o życie. Rodziny są przerażone. Ludzie w stresie reagują bardzo różnie. Te rozmowy prowadzi wyszkolony, doświadczony zespół. Najczęściej ordynator oddziału intensywnej terapii. Osoby przeszkolone w tym zagadnieniu. Aczkolwiek
no i ta decyzja, przepraszam, że też nie wiem, to proszę mnie poprawić. Ta decyzja o tym, że jest śmierć mózgu, to nie jest jednoosobowa.
Jest komisja złożona, jest ustawa na ten temat mówiąca wprost, kto może orzekać o śmierci mózgu. Są to lekarze zupełnie niezwiązani z transplantologią. My jakby zupełnie nie mamy z tym związku styczności. My
to dostajemy... Transparentność, o której pan profesor mówi.
My dostajemy gotową informację, jest zakwalifikowana dawca. I my jako transplantolodzy możemy powiedzieć, że podejmujemy się przeszczepienia nerki od tego dawcy. Oceniamy jego wyniki, oceniamy jego przebieg jego choroby i leczenia i podejmujemy decyzję, czy jesteśmy w stanie ten narząd przeszczepić jakiemuś pacjentowi i ten pacjent na tym skorzysta. Natomiast absolutnie nie bierzemy udziału w żadnym etapie leczenia czy kwalifikacji dawcy przebywającego w intensywnej terapii. Natomiast rodziny reagują bardzo różnie. myślę, że doświadczenie, które przemawia przez lekarza anestezjologa prowadzącego te rozmowy, czy przez koordynatora transplantacyjnego, powodują, że to jest tylko 10%. Bo często niestety w pierwszych zdaniach te rodziny mówią nie, absolutnie nie, bo wiara nam nie pozwala, gdzie Kościół absolutnie nie potępia, a nawet popiera transplantologię, bo boimy się, bo on, to jest kolejna operacja naszego już nieżyjącego członka rodziny, boją się ludzie cierpienia, nie znają tematu. Natomiast po dłuższych rozmowach większość jednak się zgadza.
No, czy też chyba wydaje mi się, że jednak jest też trochę złą prasę, robią ruchy, które kwestionują rozpoznanie śmierci mózgu. Bo ja bym chciał, żeby to tutaj szczególnie wybrzmiało, aczkolwiek bardziej był ktoś był kompetentny ze strony neurologów czy anestezjologów, ale tutaj musimy to wyartykułować jednoznacznie. Nie ma opcji na interpretację całej grupy wyników, które są przeprowadzane, aby tą śmierć mózgu stwierdzić. Jeżeli jest na jakimkolwiek etapie cień wątpliwości, procedura zostaje odwołana i pacjent zawsze pozostaje pacjentem. Czasami zdarza się tak, że doszło do śmierci mózgu i ewidentnie są cechy tej śmierci mózgu, natomiast pacjent wcześniej otrzymywał leki, które go dyskwalifikują od stwierdzenia tej śmierci mózgu i organizm nie zdążył wypłukać się z tych leków i po zatrzymaniu, po już w przebiegu śmierci mózgu w dalszej kolejności dochodzi do zatrzymania akcji serca, co zupełnie zamyka procedurę transplantacyjną, ale jeżeli nie było spełnionych wszystkich bezwzględnie warunków, nigdy nikt nie orzeknie w Polsce śmierci mózgu. To musimy jednoznacznie powiedzieć, że nie ma takiej opcji, że ktoś miał orzeczoną śmierć mózgu, gdzieś później się wybudził i to nie działa. To jest tak, jakby ja zawsze taki bardzo skrótowy sposób studentom tłumaczyłem jeszcze, że bo niektórzy mówią śpiączka, mylona jest śpiączka ze śmiercią mózgu. Jeżeli mówimy śpiączka, to możemy powiedzieć, że kiedyś było, teraz nie ma, kiedyś będzie. Natomiast jeżeli mówimy o śmierci mózgu, kiedyś było, teraz nie ma, nigdy nie będzie. Mówimy o powrocie. Także to są jednoznacznie określone zasady i nigdy nie ma mowy o tym, że ktoś, kto miał stwierdzoną śmierć mózgu, gdzieś się wybudził w jakimś ośrodku rehabilitacyjnym, nie ma takiej możliwości.
Znaczy, ja myślę, że my akurat Polacy jesteśmy tacy, że na wszystkim się znamy, o wszystkim wiemy, to ja też chciałabym powiedzieć, każdy ma z nas taką umiejętność. Myślę, że jednak są takie przestrzenie, w których powinniśmy zaufać fachowcom. To po to państwo mają taką wiedzę, po to takie umiejętności, żeby o pewnych rzeczach móc decydować, ale tak jak powiedzieliśmy przed chwilą, te procedury nie są ani proste, ani łatwe, ani jednoznaczne, w tym sensie, że od razu tylko ktoś przychodzi, spojrzy komuś w oczy choremu i mówi, to już, ja wiem, że doświadczenie też swoje mówi, ale to tak nie działa. Co powinniśmy zrobić, żeby jednak, chciałam powiedzieć, państwu było trochę łatwiej, żebyśmy jednak nie stawiali tych barier? Co zrobić, żeby rodziny może z większą ufnością o tych nerkach mogli decydować? No bo nie wszyscy mają tak odważną mamę jak pani Bożena czy pani Paulina, która mówi, mimo że ja mam 20 parę lat i jestem gotowa przez całe kolejne życie, przez całe moje życie być z jedną nerką, tylko chcę pomóc swojemu bratu. Co zrobić, żeby... ja wiem, że nasze audycje pomagają trochę. Państwa konferencje i jak państwo dzisiaj przeczytają, czy jutro we wszystkich gazetach szczecińskich tą informację o transplantologii, to na pewno to jest wynik państwa działania. Co powinniśmy więcej zrobić? Spoglądam na pana doktora.
Myślę, że to, co już wybrzmiało tu wcześniej, to jest kwestia wiedzy. To jest kwestia edukacji, bardzo szeroko pojętej. Nie mówię tu o szkole, aczkolwiek szkoła też ma swoją rolę. Natomiast przede wszystkim to jest działanie takie wieloaspektowe, no bo był wspomniany też Kościół, jak ktoś się powołuje, że Kościół katolicki jest przeciwny no to transplantologii to jest w dużym błędzie. To jest po prostu nieprawda, bo jest wręcz odwrotnie.
Znaczy, ale... No ja myślę, że mogą się zdarzyć jednak księża, którzy też nie mają wiedzy, no i trochę będą
no
na
tak,
wszelki
tak,
wypadek.
Tak, ale mówimy o jakichś jednostkowych przykładach.
Tak, ale mówimy
o
pewnej wykładni
instytucji
tak. I oni mówią jednoznacznie.
Ale to chodzi też o, że tak powiem, edukację, która dotyczy także naszego środowiska. Na to też musimy zwrócić uwagę. Bo nasze działanie nie jest działaniem jednostkowym,
znaczy ja myślę,
wielodyscyplinarnym.
Że chyba nie ma lekarzy, którzy mają przy państwu odwagę powiedzieć, że to jakieś ma wątpliwości, że trzeba przeciągać. No chyba tak nie jest. Czy
znaczy,
to
ale,
też się zdarza?
Ale jednak to, co też tutaj wybrzmiało, że zdarzają się takie sytuacje, że gdzieś idzie w eter informacja, że ktoś miał stwierdzoną śmierć mózgu i się wybudził. To, co było powiedziane przed chwilą, to są dwie różne sprawy. To, że ktoś jest w śpiączce i się wybudził ze śpiączki. My oczywiście nie do końca jesteśmy kompetentni jako specjaliści, bo to jest kwestia oczywiście neurologów,
no fachowców,
neurochirurgów,
w tej materii.
W tej właśnie, tak. Więc natomiast w sensie formalno-prawnym ta cała procedura stwierdzania śmierci mózgu nie jest jakąś amatorszczyzną, jest to dopracowane i to się odbywa w sposób zupełnie profesjonalny i nie jednostkowy, nie indywidualnie, że ktoś indywidualnie decyzję podejmuje. To są pewne procedury, to jest wystandaryzowane i my nie odbiegamy pod tym względem jakoś szczególnie od reszty świata. No po prostu korzystaliśmy z przeopracowania naszych ustaw, z pewnych wzorców i to funkcjonuje. To, że się zdarzają różne sytuacje, odmowy, to wynika po prostu z ludzkiej natury i z ludzkiego przeżywania właśnie takich trudnych sytuacji. I zawsze jakiś margines będzie takich zachowań, które są dla nas niezrozumiałe, no bo to jest po prostu olbrzymia tragedia dla kogoś i nie sposób jest, sami nie jesteśmy w stanie określić i zapewnić, że się zachowamy tak, a nie inaczej, prawda, w takiej sytuacji.
No tego oczywiście nie wiemy, bo
no
możemy
właśnie
sobie tego przypuszczać.
No właśnie, więc nie martwmy się, że mamy margines. Oczywiście chcielibyśmy go ograniczać jak najbardziej, ale żeby to robić, to przede wszystkim musimy po prostu robić swoje, iść do przodu, edukować w bardzo szerokim aspekcie, tak? To dotyczy właśnie mass mediów, czy social mediów i mnóstwa innych, że tak powiem, form przekazu informacji, także szkoły, instytucji wyznaniowych. A to się musi odbywać na wielu, wielu poziomach i dotyczyć całego społeczeństwa i także naszego środowiska.
To jeszcze, panie doktor, się spytam, czy pani jest gotowa na takie telefony, jak do pani Pauliny, że ona, ktoś panią znajduje i mówi, mam chorego brata, mam chorą siostrę, syna, chcę dać mu nerkę, a on nie chce.
Ja jestem jak najbardziej na takie rozmowy gotowa, regularnie odbywam. Nie tak dawno, jak dzisiaj, przed pacjent mówi, do niedawna tata mówił, oddam ci nerkę. I ja teraz powiedziałam, pani doktor powiedziała, że to jest możliwe. Tato, zrób badania. I mówi, tato, zamilkł, nabrał wody w usta, ja nie będę go pytał. Dla mnie to nie jest problem. Wy spotkajmy się, porozmawiajmy. Przedstawię różne aspekty i przedstawię procedurę, na czym to będzie polegać.
Przede wszystkim myślę, że dajmy sobie szansę. Będziemy jeszcze do tego tematu wracać. Myślę, że on jest bardzo ważny. Chciałabym, żebyśmy mogli tylko teoretyzować w tym sensie, że nie musieli mieć takich potrzeb, ale proszę państwa, przede wszystkim rozmawiajmy z fachowcami. Doktor Marta Gryczman, profesor Jerzy Sieńko i doktor Tomasz Śluzar byli naszymi gośćmi. Bardzo dziękuję, że państwo zechcieli ten wieczór spędzić z nami. Dziękuję.
Dziękujemy.
Dziękujemy
bardzo. Dobranoc państwu.
Dobranoc.